Maciej Trajanowski, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy co tydzień o najważniejszych wydarzeniach mijających dni. A dzisiaj powiemy m.in. o nauce w szkołach w dobie koronawirusa, ciągłym znaku zapytania nad odkrywką w Złoczewie i elektrownią w Bełchatowie, 65. derbach Łodzi, reformie łódzkiego urzędu miasta, a także o łódzkim ogrodzie botanicznym. Zapraszam. A zaczynamy od sytuacji w szkołach związanej z epidemią. Coraz więcej z nich przechodzi na naukę zdalną albo na system hybrydowy. Wszystko przez kolejne ogniska choroby powstające właśnie w placówkach edukacyjnych. Pod koniec tygodnia wykryto je m.in. w 12 Szkole Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim, największej szkole w mieście. Przypadki COVID-19 pojawiły się też w bełchatowskiej jedynce czy w Tomaszowie Mazowieckim w jednym z przedszkoli. O sytuacji w edukacji w czasie pandemii Magdalena Dąbek.
Na 1648 publicznych placówek edukacyjnych w regionie całkowicie zdalnie pracuje 7, a 14 działa w trybie hybrydowym, czyli część uczniów chodzi na zajęcia do szkoły, a część uczy się z domu przez internet. Z 525 prywatnych placówek 3 działają zdalnie, a w 2 z domu uczy się część uczniów, mówi Anna Skopińska z łódzkiego Kuratorium Oświaty.
Na razie się sprawdza. Ten tryb hybrydowy, ale też ten zdalny, na razie wiemy, że ten czas zasądzony przez sanepid w momencie, kiedy się kończy, z wyjątkiem zespołu szkół salezjańskich, to dzieci wracają do nauki, tak? I mamy nadzieję, że te placówki, którym dzisiaj albo w niedzielę kończy się kwarantanna, czy kończy się ta hybryda, czy zawieszenie działalności jak salezjanom, będzie jak wrócą do pracy.
Salezjanie, czyli Liceum Salezjańskie Przewodnej w Łodzi, ma problem z koronawirusem od początku roku. Najpierw szkoła częściowo prowadziła zajęcia online, a teraz w całości przeszła na ten tryb. Do szkoły od wczoraj nie chodzą też uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi. Na kwarantannie jest 9 nauczycieli i 10 uczniów, którzy mieli kontakt z chorym chłopcem, ale dyrektor placówki Małgorzata Janiuk-Piątkowska zdecydowała, że zdalnie pouczą się wszyscy.
Do końca obowiązywania kwarantanny, czyli do 24 września.
Część z uczniów tej szkoły mieszka w pobliskiej Bursie nr 11, mówi jej dyrektor Grażyna Rucińska.
U mnie dziecka zakażonego nie ma. Z tym, że z racji tego, że będzie zdalne nauczanie, to te dzieci z tejże szkoły wyjeżdżają do domu. Niektóre są pełnoletnie, jadą same, niektóre niepełnoletnie, rodzice przyjeżdżają.
Gdzie jeszcze dzieci uczą się hybrydowo? W Łodzi to m.in. szkoła podstawowa nr 42, gdzie przez internet edukuje się 313 uczniów klas 4-8 i 28 z klas 1-3. Zdalne nauczanie przedłużono tam do 21 września, bo wśród uczniów wykryto drugi przypadek zakażenia. Zawieszono też zajęcia w przedszkolu nr 185, gdzie koronawirusa ma troje dzieci, ale nie wiadomo, czy od poniedziałku placówka będzie działała zdalnie. Zakażenie koronawirusem stwierdzono również w placówkach oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Tomaszowie Mazowieckim, relacjonuje Monika Gosławska.
W Piotrkowie Trybunalskim zakażenie stwierdzono u jednego z uczniów szkoły podstawowej nr 12. Zgodnie z wytycznymi sanepidu na kwarantannę trafiło 15 nauczycieli oraz uczniowie klasy, do której uczęszczało zakażone dziecko. Kwarantanna potrwa tam do 21 września. W Bełchatowie zakażenie stwierdzono u ucznia klasy 4 szkoły podstawowej nr 1. Dziecko od tygodnia nie miało kontaktu ze swoimi kolegami. Dyrekcja placówki wdrożyła zalecenia sanepidu. Uczniowie klasy, do której uczęszcza zakażone dziecko, do poniedziałku 21 września pozostaną w domach. Dla nich prowadzone będzie nauczanie zdalne. Na kwarantannę do poniedziałku włącznie skierowanych zostało również 8 nauczycieli wraz z rodzinami. Z kolei w Tomaszowie Mazowieckim zakażenie wykryto w jednym z przedszkoli. Na kwarantannę trafili nauczyciele oraz część dzieci korzystających z placówki. Do 25 września przedszkole pracuje zdalnie.
Do normalnej pracy wróciła za to szkoła podstawowa nr 23 w Łodzi. Dyrektor placówki Elżbieta Jankowska-Muzolf dobrze ocenia zarówno tryb hybrydowy, jak i samą współpracę z sanepidem i miastem przy podejmowaniu decyzji o zmianie sposobu nauczania.
Przez te 2 dni po prostu wdrażaliśmy ten system nauczania zdalnego, jaki opracowaliśmy sobie już pod koniec tamtego roku. Jeżeli chodzi o sanepid, naprawdę wielka pomoc, takie wsparcie, którego było nam potrzeba. Również jeżeli chodzi o nasz organ prowadzący, który również był w tych dniach naprawdę pomocny.
Korzystanie ze zdalnego trybu nauczania zdecydowanie ułatwiło doświadczenie z czasu lockdownu, kiedy szkoły testowały na żywym organizmie nauczanie przez internet. Teraz liczą jednak na to, że nie będą musiały często z niego korzystać.
Jednak koronawirus pojawia się nie tylko w szkołach. Narażeni na niego są przecież wszyscy, niezależnie od tego, jakie stanowiska piastują. Przykładem może być zakażenie posła Prawa i Sprawiedliwości Roberta Telusa, który o swojej chorobie poinformował na Twitterze. Potwierdzono u mnie zakażenie koronawirusem. Początki choroby były ciężkie, teraz jest znacznie lepiej. Obecnie przebywam w izolacji. Moja cała rodzina objęta jest kwarantanną. Na razie nie ma objawów. Proszę, uważajcie na siebie, napisał na portalu poseł. A skoro już przy epidemii jesteśmy, to w miniony poniedziałek gościem Radia Łódź był demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim wciąż pogarszającej się sytuacji demograficznej regionu i stolicy województwa, ale przy okazji zapytaliśmy profesora także o epidemię i o to, czy może ona pogorszyć i tak już nie najlepszą sytuację demograficzną. Czy w ogóle już możemy przypuścić, w jaki sposób na przykład epidemia odbije się na sytuacji regionu łódzkiego, Łodzi i miast województwa łódzkiego?
Pewne już dane dysponujemy i widzimy, jak w pierwszym półroczu drastycznie zmniejszyła się liczba nowo zawieranych małżeństw. I to jest coś, co już dzisiaj możemy powiedzieć, że prawie połowę zmniejszyła się liczba małżeństw, które zostały zawarte. Również bardzo znacząco, o 30 kilka procent, zmniejszyła się liczba rozwodów orzekanych. No tutaj z kolei pozamykanie sądów i przejście na tryb zdalny, który niespecjalnie się akurat nadaje do tak subtelnych rzeczy jak orzeczenia o rozwodzie zrobiły
no właśnie,
swoje.
Panie profesorze, natomiast... ale czy to nie jest w ten sposób, że to są tylko dane tak naprawdę o pewnych zachowaniach urzędniczych w cudzysłowie, jeżeli tak to można ująć? To znaczy nie wydaje mi się chyba, żeby ludzie się nie schodzili, ludzie nie tworzyli par, mimo że podejmują decyzję o tym, żeby odłożyć na przykład ślub, żeby odłożyć małżeństwo. Także to nie jest tak, że się ludzie nie rozstają, tylko decydują się, żeby odłożyć rozwód, dlatego że być może jest to po prostu utrudnione, być może chcą poczekać, aż epidemia się skończy.
No, jak tutaj jesteśmy tylko w sferze gdybań, jak się pan domyśla. Natomiast dla mnie, jak będą wreszcie dostępne dane, takim dowodem mówiącym, że w czasie COVID-u następuje wzrost wartości małżeństw, to będzie informacja o tym, jaka jest liczba nowych pozwów porozwodowych składanych też w bieżącym roku. No ale tego typu informacje będą niestety w zasadzie za 8-9 miesięcy dostępne, wówczas gusto upubliczni.
To jeżeli chodzi na pewno o małżeństwo, jeżeli chodzi o pary, a tak się zastanawiam, bo przecież epidemia to nie tylko konsekwencje zdrowotne, to nie tylko konsekwencje dotyczące zamykania pewnych dziedzin życia, to także konsekwencje dotyczące gospodarki. Możemy się spodziewać na przykład większych migracji w związku z zarobkami, na przykład właśnie na zachód?
No nie sądzę, żeby to była wielka skala. Myślę, że jeśli tego typu migracje będą, to będą lokalnie, a mianowicie znaczy z pewnych niewielkich fragmentów kraju, tam gdzie sytuacja ekonomiczna się bardzo pogorszyła. Ja myślę na przykład tutaj o niektórych regionach bazujących na turystyce, tak, gdzie na przykład tak zwana turystyka miejska, która bardzo wyraźnie się zmniejszyła i tutaj może rzeczywiście być to jakiś problem dla części pracowników, którzy mogą być zmuszeni do migracji. Ja myślę, że to w większym stopniu zauważymy w przypadku migracji wewnętrznych, a mianowicie bardzo wiele osób, myślę, zostanie w trybie zdalnej pracy na dłuższą metę. To będzie z kolei oznaczało, że chyba wzrośnie nam liczba osób, które zdecydują się na mieszkanie w podmiejskich miejscowościach i codziennie, znaczy nie codzienny, raz na kilkanaście dni dojazd do dotychczasowego miejsca pracy. Myślę, że to będzie taki najbardziej widoczny efekt demograficzny, długofalowy, ale wynikający bezpośrednio z tego, że przynajmniej w niektórych branżach bardzo wyraźnie zmieni się pojęcie pracy.
Ale to znowu uderza w region łódzki, to znowu uderza w stolicę województwa, bo jeżeli pan mówi, że regionalnie możemy mówić o jakichś trendach migracyjnych, to znów Łódź strukturalnie ma problemy przecież chociażby z bezrobociem, kiedy w całej Polsce praktycznie było minimalne. W Łodzi oczywiście też biliśmy rekordy niskiego bezrobocia, ale dalej to było 5%, dalej spore bezrobocie strukturalne. I znów ta tendencja dla miasta negatywna, czyli osiedlanie się osób poza gminą, a korzystanie z usług miasta, więc można przyjąć, że epidemia właśnie między innymi w takie miasta jak Łódź znów po raz kolejny uderzy i będzie negatywna właśnie dla regionu?
Tak, ale myślę, że te migracje będą miały trochę inny charakter. Mianowicie myślę, że ci ludzie, którzy będą w ramach tej post-covidowej migracji wyjeżdżać, będą się osiedlać znacznie dalej niż to było do tej pory. To nie będzie 10-15 kilometrów od granicy miasta, tylko to może być już 30-50, co z kolei oznacza, że prawdopodobnie te osoby przestaną być użytkownikami miasta.
Ale na takim trendzie mogą z kolei skorzystać mniejsze miasta regionu, takie jak Sieradz, Kutno czy Piotrków. Czy tak będzie rzeczywiście? To wkrótce się okaże. Tu magazyn informacyjny Radio Łódź, słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz powiemy o bardzo gorących politycznych dniach. W mijającym tygodniu gorąco było zarówno w Sejmie, jak i w stolicy województwa. Zacznijmy jednak od Warszawy i od głosowania w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, która jak się okazuje stała się kością niezgody w koalicji rządzącej. Zjednoczona Prawica nie była jednomyślna co do tak zwanej piątki dla zwierząt, czyli ustawy, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Od kilku dni wokół tych właśnie zapisów w debacie publicznej rozgorzały ogromne emocje. Jak się okazuje, na tyle duże, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości nie poparła zaproponowanych rozwiązań. Przeciwni byli również posłowie Solidarnej Polski, a część posłów Porozumienia wstrzymała się od głosu. Ostatecznie ustawa została przyjęta, ale dzięki głosom opozycji, co doprowadziło do bardzo zasadnych pytań o przyszłość rządu i całej koalicji. O szczegółach Dorota Matyjasik.
Wszyscy posłowie jeszcze przed głosowaniem wiedzieli, że ustawa o ochronie zwierząt jest dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo ważna. Prowadzono nawet dyscyplinę partyjną. Mimo to 38 posłów Zjednoczonej Prawicy zagłosowało przeciw. W tym dwóch z regionu łódzkiego, Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski.
Spora rzesza polskich hodowców bydła może popaść w ogromne tarapaty.
I Tomasz Rzymkowski z klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Nie wyobrażam sobie, aby głosować za ustawą, która jest w mojej ocenie sprzeczna z konstytucją, z interesem moich wyborców.
Informacje o końcu koalicji przekazali czołowi politycy PiS Ryszard Terlecki i Marek Suski.
W tej sprawie oceny, że nie ma koalicji, nie ma rządu koalicyjnego i nasi byli koalicjanci już nie są w koalicji rządzącej, to jest jedno. Natomiast co do decyzji, no to trzeba na to poczekać, bo są ciała statutowe w partii, które pewne rzeczy będą podejmować, co do ewentualnych odwołań z rządu. To jest to kwestia premiera, skierowanie wniosku do prezydenta.
Jak poinformowała rzecznik PiS Anita Czerwińska, decyzji w sprawie dalszych losów koalicji należy spodziewać się w przyszłym tygodniu.
Wariant rządu mniejszościowego wynika z tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy. Ale zaznaczam, jest to jeden z wariantów.
W rozpad koalicji nie wierzy Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski.
No politycy jak to politycy, no czasami ktoś chce trochę bardziej podkreślić, no ktoś chce może bardziej zaistnieć, pokazać, że coś może wie więcej niż inni. Tak to traktujemy, znaczy my spokojnie do tego podchodzimy.
Podobnie uważa Tomasz Rzymkowski. On sam, jak mówi, nie obawia się konsekwencji, bo nie jest członkiem partii. 14 posłów PiS już zostało zawieszonych.
To jest jeden z etapów moim zdaniem negocjacji koalicyjnych. Natomiast jak to będzie wyglądało dalej, trudno mi powiedzieć. No, jako żywo nie uczestniczę w tych rozmowach.
Z kolei wiceprezes Porozumienia, poseł Marcin Ociepa, powiedział, że należy wrócić do rozmów koalicyjnych.
De facto je wykańczaliśmy. Mamy bardzo dobre porozumienie na stole. Także w wymiarze programowym. Jeszcze ta dyskusja właśnie programowa była przed nami, żeby pewne rzeczy dopiąć.
Co na to opozycja? Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej, zapowiedział, że partia będzie gotowa na każdy scenariusz. Już rozpoczyna rozmowy ze wszystkimi opozycyjnymi ugrupowaniami, także pozaparlamentarnymi, by szykować się do wotum nieufności i powołania rządu większościowego, także do przyspieszonych wyborów. Poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska.
Ja podchodzę ostrożnie do tych mocnych wypowiedzi polityków PiS-u. To jest, rozumiem, pewna gra też, która jest prowadzona po tej prawej stronie.
Który z tych scenariuszy jest, zdaniem posła Jońskiego, najbardziej realny?
Każdy, uważam, równie każdy jest możliwy.
O komentarz poprosiliśmy także senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Rozpadła się Zjednoczona Prawica w wyniku tej ustawy i to smutne, bo wydawałoby się, że są pewne rzeczy, które powinny łączyć nas wszystkich. Stosunek do zwierząt, nasz humanitaryzm.
W Senacie, podobnie jak w Sejmie, ma obowiązywać dyscyplina partyjna. Otwarte pozostaje pytanie, czy tylko posłów PiS, czy całej Zjednoczonej Prawicy. Dla porządku odnotujmy, że od głosu wstrzymał się łódzki poseł Porozumienia Włodzimierz Tomaszewski, a przeciw zagłosowali także Dariusz Klimczak i Paweł Bejda z koalicji PSL-Kukiz15.
Ale nie tylko w Sejmie mijający tydzień był gorący politycznie. Również w Łodzi, gdzie rozpoczęły się zmiany w łódzkim magistracie. To zapowiadana od kilku tygodni reforma, która zaczęła się od przedstawienia nowego wiceprezydenta. Został nim Adam Pustelnik. O jego nominacji nieoficjalnie mówiło się od co najmniej kilku tygodni. I te informacje się potwierdziły. Prezydent Hanna Zdanowska mówi, że urząd potrzebuje zmian. I to właśnie pierwsza z nich.
Potrzeba zmiany i to zmiany, która nastąpi już niebawem.
Czym zajmie się nowy wiceprezydent? ma odpowiadać m.in. za nowe centrum młodzi, nową strategię miasta, ale nie tylko.
Zakres obowiązków, które będą podlegać Adamowi, to przede wszystkim wszystko, co związane z urbanistyką i architekturą, biura architekta miasta, wydział urbanistyki i architektury i przede wszystkim dysponowania majątkiem, ale również biuro rozwoju gospodarczego i współpracy zagranicznej.
Ale kim jest człowiek, który ma zająć się w mieście tak kluczowymi obszarami? Ma zaledwie 32 lata. Ukończył kilka uczelni, m.in. Uniwersytet Łódzki, ale też Szkołę Biznesu na Oksfordzie. Był dyrektorem biura inwestora w łódzkim magistracie, a później pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw kontaktu z inwestorami. Pracował także w sektorze prywatnym. Tam jednak brakowało mu wyzwań, wyjaśnia.
Pracowałem w firmie, która operuje globalnym kapitałem i ma operacje biura również na całym świecie. Tak naprawdę nigdy nie wyszedłem z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Nie tylko w sensie zawodowym, bo mimo pracy w korporacji cały czas byłem pełnomocnikiem pani prezydent. Natomiast zawsze brakowało mi też takiej możliwości wpływu na rzeczywistość.
Jak nową nominację ocenia miejska opozycja? Radny Radosław Marzec z Prawa i Sprawiedliwości jest przekonany, że wybór Adama Pustelnika nie jest wyborem merytorycznym, ale politycznym.
Nikt nie wspomina, z jakich powodów jest dokonywana ta zmiana. Dostrzegam, że jest jakaś walka w Platformie Obywatelskiej o stanowiska. Mieszkańcy oczekują rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie i życie w naszym mieście, a nie walki o stanowiska.
Taką tezę wydaje się potwierdzać publicysta Dziennika Łódzkiego Marcin Darda. Przypomina on, że niedawno nazwisko Pustelnika pojawiało się właśnie w kontekście politycznym.
Warto cofnąć się pamięcią rok wstecz, bo już wtedy Hanna Zdanowska chciała uczynić Adama Pustelnika numerem jeden łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. To skończyło się spektakularną porażką, ale było też sygnałem, że ona będzie w niego politycznie inwestować.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Adam Pustelnik może być brany pod uwagę jako potencjalny następca prezydent Hanny Zdanowskiej.
Coraz częściej słychać, że prezydent Zdanowska widzi w Adamie Pustelniku swojego następcę na stanowisku prezydenta Łodzi. A to może oznaczać, że przez najbliższe miesiące będziemy po prostu świadkami inwestowania medialnego tego nowego wiceprezydenta.
Czy jednak takie spekulacje są bliskie prawdy? Zaprzecza temu sam zainteresowany. Nowy wiceprezydent był pod koniec tygodnia gościem Radia Łódź. Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi, no i następca prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Zgadza się?
Proszę pana, 3-letni horyzont planistyczny w sferze publicznej to jest cała wieczność, to jest daleko poza horyzontem.
Chodzi o to, że za wcześnie, tak? To przetłumaczmy słuchaczom. 3-letni horyzont planistyczny to brzmi strasznie poważnie. No ale jak ja czytam prasę, że pan ma przed sobą świetlaną karierę polityczną, że tak naprawdę z hukiem pan wchodzi do urzędu, już wcześniej były takie plany, żeby pana w tą politykę wdrożyć, no i będzie pan teraz szykowany na następcę.
Proszę pana, ja słyszałem tyle spekulacji w sferze medialnej. Kiedyś pamiętam gościa, który miał być premierem z Krakowa. Różnych kandydatów na różne stanowiska. Bardzo często rzeczywistość weryfikowała te kandydatury. Okazywało się później, że na przykład premier z Krakowa jest teraz poetą na publicznej emeryturze i publicystą. I tak było w wielu przypadkach. Po pierwsze, te 3 lata to jest bardzo długo. Po drugie, to są w większości spekulacje. Po trzecie, no mój stan wiedzy, pani prezydent nigdzie się nie wybiera i swoją misję wykonuje nie tylko z zaangażowaniem, ale i z dużą, wręcz niespotykaną jak na ten rodzaj pracy, pasją. Więc to jest tak, jakbyśmy...
Jak rozumiem, za wcześnie. A do polityki wcześniej już były plany, żeby pan wszedł? Prasa rozpisywała się o tym, że był pan brany pod uwagę jako jedynka z łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Były takie rozmowy?
Tam była zdecydowanie szersza lista kandydatów w przestrzeni medialnej. Wielokrotnie spekulacje czy środowisk zaangażowanych w życie publiczne, czy środowiska dziennikarskiego wykraczają poza sferę tego, co się dzieje realnie.
No bo to było opisywane w ten sposób, jakby był pan kością niezgody pomiędzy Hanną Zdanowską, liderką Platformy Obywatelskiej tutaj w Łodzi, a Grzegorzem Schetyną, ówczesnym szefem Platformy Obywatelskiej. No więc trzeba przyznać, że jeżeli był pan kością niezgody na takiej linii, no to poważna sprawa.
Na swój sposób mi miło, że nadano mojej osobie taką wagę w tych dyskusjach, natomiast nie mam wiedzy, aby takie dyskusje, spory czy tarcia się odbywały. Jeśli one miały miejsce, to nie jestem najlepszym adresatem pytań.
No dobrze, jest pan politykiem w takim razie? Jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej? Czy w ogóle z polityką pan ma niewiele wspólnego?
Nie jestem członkiem, ani nigdy nie byłem żadnej partii politycznej, w tym Platformy Obywatelskiej, i uważam, że nie każdy, kto piastuje stanowisko publiczne, jest politykiem.
A wstąpi pan? Zamierza pan wstąpić do Platformy?
Nie zamierzam.
Nominacja nowego wiceprezydenta to jednak dopiero początek zmian w łódzkim magistracie. Poprzednik Adama Pustelnika, Wojciech Rosicki, objął funkcję sekretarza miasta. Skąd taka zmiana? O tym teraz Agata Gwizdała.
Jedna zmiana w obrębie urzędu pociąga za sobą kolejne. I nie jest to przypadek, bo jak mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, to tylko początek kompleksowej reorganizacji.
Postanowiliśmy przeorganizować praktycznie wszystko.
Od poniedziałku Adam Pustelnik będzie pełnić funkcję pierwszego wiceprezydenta miasta. Na tym stanowisku zastąpi Wojciecha Rosickiego. Ten z urzędu nie odchodzi, a wręcz przeciwnie. Będzie sekretarzem miasta, ale tylko z nazwy. Dlaczego?
Będzie to już zupełnie, ale to zupełnie inna funkcja. W rzeczywistości stanie się super wicepresydent, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie strategii. Wiąże się to przede wszystkim z olbrzymią zmianą kultury organizacyjnej urzędu. Poprosiłam też pana prezydenta, żeby był uprzejmy zająć się bezpośrednio nadzorem stworzenia Centrum Aktywności Miejskiej, ale również pozostają przy nim te wydziały, które są strategiczne z punktu widzenia miasta, czyli Biuro Strategii, Biuro Projektowe, ale przede wszystkim Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu.
Wojciech Rosicki nową funkcję przyjmuje z satysfakcją, ale także z obawami. Zapowiada, że pierwsze zmiany w funkcjonowaniu urzędu powinny być widoczne w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Chyba łatwe życie w urzędzie mi się skończyło. Było miło i przyjemnie. Był ten czas, że mogłem reprezentować miasto, a teraz po prostu zakasać rękawy jeszcze dwa razy mocniej, tak żebym zrealizować te zadania, które pani prezydent powierzyła.
Czy w związku z tą reorganizacją są planowane jakieś też zmiany kadrowe w zatrudnieniu już wśród samych urzędników?
My nie zwalniamy ludzi, ale mówię uczciwie, nie będziemy zapełniać i nie zapełniamy już od jakiegoś czasu stanowisk etatów po osobach, które odchodzą na emeryturę. Będą przeniesienia w tym względzie i będzie, w związku z czym będą zmiany. Będą na pewno zmiany.
Będziemy sprawdzali, czy
ten
zespół,
miejscu,
który mamy, jest w pełni gotowy do tego, żeby te zadania i tą strategię udźwignąć.
Dotychczasowa sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko również pozostaje w urzędzie. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że może też objąć stanowisko prezesa łódzkiego lotniska, bo to, że szykują się zmiany także w miejskich spółkach, nie jest tajemnicą.
Na ten temat będziemy rozmawiali, myślę, że z końcem września, na początku października.
Do pytań o przyszłość funkcjonowania urzędu dochodzi jeszcze podnoszona przez społeczników kwestia zarobków miejskich urzędników, w tym rzecznika prezydent Zdanowskiej. Społeczniczka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom ujawnia dokumenty, z których wynika, że w ubiegłym roku magistrat wypłacił Marcinowi Masłowskiemu ponad 170 tysięcy złotych brutto, a to więcej niż zarobki samej prezydent Zdanowskiej, mówi społeczniczka.
Nie może być tak, że rzecznik prasowy prezydenta miasta Łodzi zarabia więcej niż ministrowie.
Tomasz Piotrowski, czyli bliski współpracownik Hanny Zdanowskiej, odpowiada, że Marcin Masłowski jest de facto dyrektorem biura prasowego, zarządza ludźmi i jego wynagrodzenie odpowiada kompetencjom.
Marcin Masłowski wielokrotnie był namawiany do przejścia do wielkich ogólnopolskich telewizji. Myślę, że te zarobki nikogo nie powinny zdziwić. Jest to jeden z najlepszych specjalistów. Dobry człowiek powinien dostawać dobre pieniądze i zwyczajnie się spłaca miasto.
A jak na te wszystkie personalne zmiany reagują radni opozycji? Marta Grzeszczyk z Prawa i Sprawiedliwości mówi o kolejnym odcinku serialu pod tytułem Karuzela nazwisk i stanowisk.
Z samego przetasowania osób związanych z Platformą Obywatelską, czy to w urzędzie, czy w spółkach podległych miastu, nie zmieni się jakość zarządzania miastem, nie zmniejszy się długość prowadzonych inwestycji, ani nie zwiększą się dochody miasta, które w tej chwili są w dramatycznej sytuacji. Zwiększą się tylko dochody osób, które te funkcje obejmują.
Niezależnie od tego, czy zmiany w urzędzie nazwiemy przemyślaną reorganizacją, jak chcą miejscy urzędnicy, czy wieloodcinkowym serialem, co z kolei podkreślają radni opozycji, jedno jest pewne. Ciąg dalszy nastąpi.
O tym, co dokładnie będzie się zmieniało w łódzkim urzędzie miasta, będziemy oczywiście informować na antenie Radia Łódź. Teraz zmieniamy temat, choć pozostajemy w Łodzi, ale przenosimy się do ogrodu botanicznego, wokół którego w ostatnich dniach narasta sporo emocji. Bo do 2 października trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w łódzkim arboretum. Magistrat zastanawia się nad inwestycją w infrastrukturę na terenie ogrodu. Chodzi na przykład o rozbudowę punktów gastronomicznych. Jednak ogród leży w sercu jego bywalcom, którzy nie chcą radykalnych zmian i boją się o jego przyszłość. Czy mają się o co martwić? To sprawdzał Michał Makowski, który był na konsultacjach społecznych.
Tu ma być zieleń. Kochamy, wielbimy to miejsce. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek próbował jakiekolwiek wprowadzać formy urbanizacyjne.
To jedna z opinii, które pojawiły się podczas weekendowego spotkania mieszkańców Łodzi z urzędnikami na temat przyszłości Ogrodu Botanicznego. Placówka stanowi jedną z najważniejszych form ochrony przyrody i zgodnie z założeniami ma zajmować się przede wszystkim edukacją i badaniami naukowymi, a nie rozrywką. Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta, tłumaczy, że ogród potrzebuje zmian, ale nie zmian radykalnych.
To, co powstało 40 lat temu, wymaga uatrakcyjnienia. Pojawiają się nowe formy przekazu, nowe formy edukacji ekologicznej. I jest rzeczą zupełnie normalną, że jednostka przez cały ciąg swojego życia się przekształca, ulepsza, modernizuje. Niektóre elementy się zużyły, po prostu wymagają otwierania.
Riemer dodaje, że nie chodzi o uczynienie z ogrodu parku rozrywki, tylko dopełnienie go funkcjami wspierającymi. Co na to byli pracownicy ogrodu?
W chwili obecnej należy przeanalizować stan techniczny alejek, oświetlenia, ogrodzenia. Zastanowić się, co wymaga remont. Jeżeli tracz tu wyniesie się od strony Pretkińskiej, to należy zastanowić się, czy może nie powinien powstać budynek dydaktyczno-wystawienniczy, no, dlatego że czegoś takiego tutaj brakuje, oraz WC-tów przy wejściach.
Rzeczy, o których była mowa, chociażby o centrum dydaktycznym, to już było proponowane dawno temu, tylko ciągle rozbijało się o brak pieniędzy. Miasto bardzo skąpi, jeżeli chodzi o pieniądze, rozwój ogrodu botanicznego, bo prawda jest taka, że na siłę przyłączono ogród botaniczny do zieleni miejskiej, a tak naprawdę ogrodowi botanicznemu bliżej jest do uniwersytetu, do dydaktyki, niż do zieleni miejskiej.
Po spotkaniu w ogrodzie botanicznym do łódzkich radnych PiS dotarły niepokojące informacje. Mianowicie liczący 67 hektarów ogród mógłby zostać zmniejszony o jego zachodnią część, mówi Marta Grzeszczyk, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Łódzkiej Rady Miejskiej.
Dzisiaj żądamy bardzo jasnej i jednoznacznej deklaracji od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, że obszar terenu ogrodu botanicznego nie zostanie zmniejszony, że zachodnia część ogrodu botanicznego nie zostanie przekazana ani wydzierżawiona jakimkolwiek deweloperom i osobom, które by tę wartościową dla Łodzi zieloną tkankę zniszczyły.
Na pewno nie mamy planu pomniejszania ogrodu botanicznego. Nie wiem, skąd się te pomysły biorą.
Odpowiada dyrektor Riemer. Ponadto na Komisji Finansów Rady Miejskiej okazało się, że projekt stworzenia w botaniku ogrodu różanego został wykreślony.
Skreślono jest ponad 2,5 miliona złotych inwestycji w ogrodzie botanicznym. To były inwestycje z finansowaniem z Unii Europejskiej. Inwestycje w utworzenie parku różanego i inwestycje w infrastrukturę.
Mamy kłopot z projektem ogrodu różanego. Ten projekt miał wady merytoryczne, które powodowały po pierwsze drastyczny wzrost kosztów w trakcie realizacji. Musielibyśmy zwiększyć finansowanie tego przedsięwzięcia o 50%. W dobie koronawirusa nie byliśmy w stanie tego zrobić. Nie zarzucamy tego projektu, musieliśmy go odłożyć.
Magistrat będzie musiał ponownie złożyć wniosek o finansowanie unijne i przeformułować projekt. Dyrektor Riemer liczy, że w nowy projekt uda się włączyć propozycje z konsultacji społecznych, o ile nie utrącą ich eksperci i architekci.
A jaka będzie ostatecznie przyszłość ogrodu botanicznego w Łodzi? Na to pytanie mają właśnie odpowiedzieć m.in. konsultacje z mieszkańcami, które, przypomnijmy, potrwają do 2 października. Tu magazyn informacyjny Radio Łódź, słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o wciąż niepewnym losie Złoczewa i Bełchatowa. Bo wciąż nie wiadomo, jaka ostatecznie zapadnie decyzja co do nowej odkrywki węgla brunatnego właśnie w Złoczewie, która mogłaby zapewnić funkcjonowanie bełchatowskiej kopalni i elektrowni aż do 2060 roku. Już w sierpniu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna wydać decyzję w tej sprawie. Jednak po raz kolejny przedłużyła termin opublikowania dokumentu, tym razem do listopada. Jednocześnie na stole leżą rządowe dokumenty, które mówią o redukcji wykorzystywanej w Polsce energii z węgla. O to, czy w Złoczewie powstanie odkrywka, zapytaliśmy wicepremiera Jacka Sasina, który był gościem Radia Łódź.
Jaka przyszłość czeka Złoczew?
No, minister środowiska rzeczywiście jeszcze tej decyzji nie podjął co do koncesji dla Złoczewa. Myślę, że to jest spowodowane również tym, że nie ma takiego jednoznacznego dzisiaj stwierdzenia, jakie rozwiązanie byłoby lepsze z punktu widzenia społecznego czy środowiskowego. No te sprawy bada akurat minister środowiska.
A ma tu wpływ decyzje na przykład Komisji Europejskiej narzucane warunki przez Unię Europejską?
Tak, bo to są dwie różne sprawy, prawda? Dzisiaj jakby rozmawiamy o tym, czy z punktu widzenia środowiskowego, no to minister środowiska bada, to ta sprawa może być tak rozwiązana. Wiemy też, że w samym Złoczewie są różne wątpliwości dotyczące, są dwie jakby grupy, jedni chcą tej kopalni, inni jej nie chcą, prawda? To społeczny głos jest tutaj podzielony, ale oczywiście ma pan rację, że głównie co tutaj musimy brać pod uwagę w ogóle całą perspektywę funkcjonowania górnictwa w Polsce i energetyki opartej o górnictwo, również górnictwo węgla.
To zło, że miałoby wystarczyć do 2060 roku, to już wiadomo chyba, że jest w ogóle nierealne, bo Unia Europejska do 2050 zakłada bezemisyjność, a węgiel brunatny jest jednym z tych bardziej szkodliwych dla środowiska źródeł energii.
My mamy z kolei w tej chwili na stole projekt polityki energetycznej Polski, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu, przez pana ministra Kurtykę, który z kolei wskazuje, że właściwie do roku 2040 nastąpi tak drastyczne ograniczenie już zakresu działania energetyki węglowej, że wystarczy bardzo niewiele kopalń, żeby w dalszym ciągu ta energetyka mogła funkcjonować. Więc my to musimy wziąć wszystko pod uwagę. Ten dokument, o którym powiedziałem, będzie procedowany teraz. Będziemy dyskutować w rządzie o tych perspektywach.
Mówi pan, że kilka kopalni tylko zostanie. Ten plan restrukturyzacji leży na stole kopalń. Kilka to dla Śląska, to dla właśnie Bełchatowa oznacza tak naprawdę koniec.
No tak, ale mówimy w perspektywie co najmniej w tej chwili 20 lat jeszcze, prawda? Gdzie oczywiście ten proces będzie musiał stopniowo następować.
Czyli z tyłu głowy musimy mieć to, że Bełchatów kiedyś po prostu przestanie produkować
musimy
energię.
Mieć to na pewno z tyłu głowy. Znaczy, jeśli się nie stanie nic dramatycznego, jeśli chodzi o jakiś kolejny zwrot w polityce Unii Europejskiej, no to dzisiaj to następstwo zdarzeń jest dosyć nieubłagane, prawda? Mamy politykę w Unii Europejskiej zmierzającą do tego, aby węgiel wyeliminować z energetyki poprzez również bardzo wysokie opłaty emisyjne, które są dzisiaj na produkcję energii z węgla nakładane, co powoduje, że ta produkcja staje się ekonomicznie nieuzasadniona. Ta energia jest droga, jest wypychana z rynku przez energię produkowaną z innych
źródeł. To może od razu warto
powiedzieć
po prostu, że w Złoczewie tej odkrywki nie będzie. Być może to przecięcie tych spekulacji będzie lepsze niż...
Panie doktorze, to musi być decyzja bardzo wyważona, bo my musimy i przemyślana, bo my musimy brać pod uwagę wiele innych różnych okoliczności. Jedno to są te warunki, o których mówię, które nam narzuca Unia Europejska, ale my mamy też swoje uwarunkowania, które musimy wziąć pod uwagę. Znaczy, po pierwsze, możliwości zastąpienia tej energetyki węglowej energetyką opartą o inne źródła energii. No to wymaga gigantycznych inwestycji. No tutaj musimy mieć czas i pieniądze, żeby te inwestycje zrealizować, więc po pierwsze, dzisiaj nie mamy jasności, że w tak krótkim okresie będziemy mogli zastąpić energetykę węglową innym rodzajem energetyki.
Panie
no i wreszcie są względy społeczne, czyli są kwestie ludzi, którzy są dzisiaj zatrudnieni w górnictwie, w energetyce
konwencjonalnej. Ale także w rolnictwie, bo tutaj też są pewne obawy.
W wielu firmach, które współpracują dzisiaj z tym sektorem, to są ogromna ilość miejsc, to jest ogromna ilość miejsc pracy. Musimy tym ludziom zapewnić godne życie, czyli musimy dać nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy, które spowodują, że zastąpią te miejsca w górnictwie.
Tymczasem mieszkańcy Bełchatowa i Złoczewa zadają sobie pytanie o swoją przyszłość. Jak mówią, od lat czekają na konkretne decyzje, których wciąż nie ma. O ich obawach i pytaniach teraz Monika Gosławska i Krzysztof Tubilewicz.
To mocno niepokoi bełchatowian, zwłaszcza pracowników kopalni i elektrowni. Kilka miesięcy temu głośno demonstrowali swoje oczekiwania. Dziś zapowiadają kolejne protesty, mówi Adam Olejnik z kopalnianej Solidarności.
My żyjemy w takiej niepewności. Co będzie z Bełchatowem? Co będzie z naszymi miejscami pracy? Nasz region tutaj jedynie utrzymuje się, można powiedzieć, energetyki na węglu. Tak?
Bełchatowianie, myśląc o przyszłości dla Bełchatowa, mówią.
Nie będzie odkrywki, to później ci ludzie nie będą mieli co w Bełchatowie robić.
Powinna ona powstać, powinny być kopalnie na Śląsku. Może się to zmienić za 100-200 lat, ale nie teraz.
Proponuję przenieść się do Złoczewa. Tam jest nasz sieradzki reporter Krzysztof Tubilewicz. Krzysztofie, jakie nastroje panują w Złoczewie w związku z planowaną odkrywką? Co mówią mieszkańcy?
Witam, dzień dobry Moniko. Z tematem odkrywki wśród mieszkańców miasta większe emocje mogły wiązać się kilka lat temu, ewentualnie przy okazji kolejnych zezwoleń. Temat się po prostu przejada, bo procedury są żmudne i skomplikowane.
Więcej jest głosów za nie.
Że nie powstanie?
Że nie.
Nie wierzą mieszkańcy?
Nie wierzą w to.
Cisza jest.
No. Od ilu lat
Ludzie mówią, gdybają?
No to jest, ja wiem, 5 lat będzie.
Ludzie by mieli pracę, to byłoby bardzo dobre, no ale nic się w tym kierunku nie robi.
Inaczej z mieszkańcami gminy, których gospodarstwa leżą na terenie potencjalnej odkrywki, w ramach urzędu gminy, w ramach sekretarki telefonicznej, w zasadzie mógłby funkcjonować komunikat o tonowym numerze wybieranym w sprawie kopalni, a złoczewscy urzędnicy najchętniej te telefony przekierowywaliby gdzie indziej. Sam burmistrz przyznaje, że takich połączeń codziennie od dłuższego czasu jest kilka. Dominik Drzazga nie kryje zniecierpliwienia całą sytuacją.
Jaki jest sens inwestowania w tereny, które mogą się okazać, że za 2-3 lata zostaną zajęte pod kopalnie? Takie same pytania mają rolnicy, przedsiębiorcy, którzy chcą rozbudowywać swoje przedsiębiorstwa, chcą rozbudowywać gospodarstwa rolne i ja nie wiem, co im odpowiedzieć.
Czyli jak duża to jest część gminy?
To jest około 40%.
Mówił pod koniec lipca w naszym studiu samorządowiec. Rok temu pytany przeze mnie o to, czy kwestia powstania odkrywki w Złoczewie to jeszcze ekscytujący serial, czy już telenowela, powiedział, że telenowela owszem, ale dobiegająca końca. Sam przyznaje, że był wówczas znacznie większym optymistą.
Sytuacja w Złoczewie budzi na tyle dużo wątpliwości, że górnicy nie wykluczają protestu. Zresztą taki protest jest już planowany na Śląsku. Tamtejsi związkowcy chcą rozmawiać o przyszłości całego górnictwa z rządem i podkreślają, jeśli takich rozmów nie będzie, zaczną strajkować. Jeśli dojdzie do akcji protestacyjnej, dołączy do niej na pewno także Bełchatów, uważa jeden z gości Radia Łódź, Patryk Marian, górnik i polityk Konfederacji.
Oczywiście tutaj bełchatowscy związkowcy również protestowali w tej sprawie w Warszawie kilka dni temu i cały czas zawiązują różne akcje protestacyjne, więc tutaj nie protestują tylko i wyłącznie górnicy węgla kamiennego, ale i również górnicy węgla brunatnego.
Wiedzieliśmy od początku, że Unia Europejska będzie naciskała na także wyniki ekologiczne, także stosunek do środowiska. Wiedzieliśmy o tym od początku, także dlaczego teraz jest takie zdziwienie, że Unia Europejska chce osiągać do 2050 roku neutralność klimatyczną.
Zdziwienie polega na tym, że rząd czy działacze Prawa i Sprawiedliwości mówili, że nie będą zgadzać się na tego typu rozwiązania, będą starali się wprowadzać jakieś polskie rabaty. Słyszeliśmy kampanie wyborcze teraz w 2018, w 2019 przyjeżdżali prominentni działacze między innymi do Bełchatowa i mówili, że kopalnia Złoczew zostanie uruchomiona, bo tutaj nie chodzi już tylko i wyłącznie o środowisko górnicze, ale o utrzymanie elektrowni Bełchatów, która produkuje energię elektryczną właśnie z węgla brunatnego.
No dobrze, i ta kopalnia pan jeszcze wierzy, że w ogóle odkrywka w Złoczewie będzie miała szansę zaistnieć?
Ja od początku mówiłem, że kopalni Złoczew nie będzie, ponieważ wynika to właśnie z tych z logiki i mechanizmu tych pakietów emisyjnych, których cena stale rośnie i będzie rosła i to powoduje, że rentowność węgla w sposób sztuczny jest stracona. Ekonomiczna rentowność węgla i uzasadnienie ekonomiczne.
Wiele zatem wskazuje na to, że odkrywki w Złoczewie jednak nie będzie. A to każe zadawać kolejne pytania. Jaka przyszłość czeka region bełchatowski? Jak wpłynie to na okolice miasta, gdzie większość osób jest powiązana z górnictwem? Jaki będzie plan restrukturyzacji tego regionu? To wciąż pytania, na które odpowiedzi nie znamy. I na koniec całkowicie zmieniamy temat, bo warto odnotować, że w minioną środę rozegrane zostały 65. derby Łodzi. To zawody, które są świętem nie tylko w mieście, ale również w całym regionie. Na starcie drużyn Widzewa i ŁKS-u kibice czekali przecież aż 3 lata. Tym razem lepszy okazał się Łódzki Klub Sportowy, który pokonał Widzew na własnym boisku 2-0. A o tym, jak przebiegało spotkanie, Piotr Andrzejczak.
ŁKS po osiągnięciu prowadzenia grał bardzo spokojnie, można by powiedzieć, że w sposób wyrachowany czekał na błędy rywali. Doczekał się kilku, ale nie wykorzystywał dobrych sytuacji. Jak się okazało, wynik ustalił w 64. minucie dobrze grający Adrian Klinczak, który pokonał debiutującego w widzewskiej bramce Miłosza Mleczko. 2-0 po godzinie gry widzewiacy próbowali, mieli dwie sytuacje, no ale świetnie spisał się w nich Arkadiusz Malarz. ŁKS-iacy mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale skończyło się na dwubramkowym zwycięstwie. Także ŁKS bez straty gola, z 3 zwycięstwami na początku pierwszoligowej batalii, a Widzew wręcz przeciwnie, 3 mecze, 3 porażki i ostatnie miejsce w tabeli.
Nie ma zatem się co dziwić, że pod stadionem przy Alei Unii, gdzie zebrali się kibice Łódzkiego Klubu Sportowego, żeby oglądać mecz na Telebimie, atmosfera była wyjątkowo świąteczna, a fani nie kryli zadowolenia.
Ja specjalnie z Anglii przyleciałem na ten mecz, jestem bardzo zadowolony.
Brakowało tych emocji derbowych?
Zawsze brakuje!
Z ŁKS!
Z
Zawsze brakuje, ale się przyzwyczailiśmy, że oni grają w niższych ligach.
Zazwyczaj się źle kończyło, ale tym razem się udało.
W derbach różnie może być, ale no, jak się jest kibicem danej drużyny, to się w nią wierzy. Statystyka pokazała, 33 faule po stronie Widzewa, a tylko 18 po naszej. No.
I skończyło się tak, jak się skończyło.
No i skończyło się tak, jak powinno się skończyć.
A na kolejne derby nie trzeba będzie już czekać 3 lata. Te zostaną rozegrane już w rundzie wiosennej. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.